Minęła godzina 18, tu Paryż RFI, niedziela 20 sierpnia. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Rigger, a za szybą studia realizujące audycję Andrea Kulowa i technik Romain Dubrac. Serdecznie Państwa witamy na wstępie, ważniejsze doniesienia w skrócie. W Bagdadzie rebelianci atakują szyickich pielgrzymów, zabijając co najmniej 20 osób i raniąc ponad 300. Ponad 70 talibów zginęło w zaciętych walkach koło Kandaharu. Izrael i Liban oskarżają się nawzajem o pogwałcenie rozejmu. Libański minister obrony ostrzega Hezbollah, że każde naruszenie rozejmu uzna za zdradę. Państwa Unii Europejskiej radzić będą w tym tygodniu nad wysłaniem żołnierzy do Libanu. Iran wyklucza wstrzymanie prac nad wzbogacaniem uranu i prowadzi wojenne manewry, testując taktyczne pociski. Kolejna łódź z nielegalnymi imigrantami tonie u sycylijskich wybrzeży. Po dzienniku z udziałem Piotra Moszyńskiego nadamy przegląd tygodników Piotra Kamińskiego poświęcony nowym zagrożeniom ze strony islamskiego terroryzmu, a następnie przegląd europejskich wydarzeń tygodnia, magazyn Anny Grodzkiej Polska we Francji, powtórkę kroniki wyznaniowej Anny Bernhardt oraz na zakończenie program Katarzyny Zawickiej Piosenka jest dobra na wszystko, a oto wiadomości RFI. W Bagdadzie co najmniej 20 osób zginęło, a ponad 300 zostało rannych w wyniku rozlicznych ataków na szyickich pielgrzymów przybyłych do stolicy tysiącami na uroczystości ku czci siódmego imama Al-Kazima, prześladowanego i zabitego w Bagdadzie w VIII wieku. Większość ataków miało miejsce w pobliżu samego mauzoleum Al-Kazima. Policja zabezpieczyła trasę procesji, tworząc gęste szpalery na drodze do sanktuarium. Wielu pielgrzymów próbowało wszak iść na skróty, aby uniknąć tłumu i niektórzy z nich wpadli w ten sposób w zasadzki zastawione przez rebeliantów. Władze irackie wprowadziły w ten weekend szczególne środki bezpieczeństwa, zamykając w szczególności ruch kołowy w stolicy, aby uniknąć powtórki tragedii z zeszłego roku, kiedy to w spanikowanym tłumie zginęło blisko 1000 osób. Pielgrzymi ściągnęli do Bagdadu z całego kraju. Wielu z nich szło przez kilka dni boso, niosąc księgi Koranu, zielone flagi islamu i biczując się stalowymi łańcuchami. Takie mają rozrywki. W wyjątkowo zaciętych walkach, trwających całą noc z soboty na niedzielę na południe Afganistanu, zginęło 75 talibów, 4 żołnierzy amerykańskich i około tuzina afgańskich policjantów. Talibowie zaatakowali miasto Panjwai, lecz okrążeni przez oddziały afgańskie i siły międzynarodowej koalicji, po wielogodzinnych walkach zmuszeni byli do ucieczki. Agencja prasowa talibów donosi z Pakistanu o wielkich stratach po stronie koalicji oraz wśród cywilów. Dowództwo sił NATO temu jednak zaprzecza. Dystrykt Panjwai o 35 km na zachód Kandaharu to od dawna baza rebeliantów. Od końca zeszłego roku w walkach z siłami koalicji zginęły tam już setki talibów. Tu Paryż RFI. Wzrosło napięcie między Izraelem a Libanem, które oskarżają się nawzajem o pogwałcenie zawieszenia broni ogłoszonego przed tygodniem. Libański premier Fuad Siniora uznał sobotnią operację izraelskiego komanda koło Baalbek przy syryjskiej granicy za jawne pogwałcenie rozejmu. Zaprzeczył temu stanowczo izraelski minister turystyki Isaac Herzog, stwierdzając, że celem operacji było zapobieżenie dostawom broni dla Hezbollahu z Iranu i Syrii, a zatem była ona jedynie odpowiedzią na pogwałcenie przez stronę libańską rezolucji 1701, przewidującej m.in. embargo na dostawy broni dla szyickich bojowników. Tak długo jak armia libańska i siły międzynarodowe nie zostaną rozmieszczone w południowym Libanie, armia izraelska nie zaprzestanie powietrznych wypadów w tym regionie, aby przeszkodzić dostawom broni z Syrii, dodał inny minister Gideon Ezra. Armia libańska doniosła zresztą w niedzielę, że lotnictwo izraelskie ponownie naruszyło przestrzeń powietrzną nad Libanem z pogwałceniem ONZ-owskiej rezolucji. Dorzućmy w nawiasie, a propos dostaw broni, że według izraelskiego dziennika Maariv, Izrael dostarczył Moskwie dowodów na to, że Hezbollah posługiwał się podczas walk rosyjską bronią, która przeznaczona była pierwotnie dla armii syryjskiej. Izraelska delegacja przedstawiła w tych dniach władzom w Moskwie wedle dziennika fotografie rakiet, skrzyń i opakowań, a nawet dokumenty zaświadczające, że rakiety załadowane były w Rosji do samolotów lecących do Syrii. Izrael wyraził też nadzieję, że prezydent Putin wyciągnie z tego narzucające się wnioski i natychmiast zawiesi dostawy broni i amunicji dla Damaszku. ONZ w każdym razie wyraża obawy, że tego rodzaju naruszenia rozejmu, jak akcja izraelskiego komanda, doprowadzić może do ponownego rozjątrzenia konfliktu, nie mówiąc już o tym, że dodatkowo zniechęci liczne państwa wahające się z wysłaniem żołnierzy do Libanu. Zniechęcająco podziałały już opory Francji, po której spodziewano się wysłania paru tysięcy ludzi, a która ograniczyła się na razie do wysłania 200 zaledwie saperów. Jak podają źródła w izraelskim MSZ-cie, decyzja ta wywołała zresztą w Izraelu zdumienie i popłoch. Aczkolwiek Izraelczycy mają nadzieję, że Francja nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Paryż wezwał w każdym razie europejskich partnerów do solidarności w tej materii, apelując o pilne konsultacje. Przewodnicząca obecnie Unii Europejskiej Finlandia poinformowała już oficjalnie, że spotkanie państw członkowskich Unii w sprawie ich udziału w siłach pokojowych ONZ w Libanie jest przewidziane w Brukseli w tym tygodniu, prawdopodobnie w środę. Piotr Moszyński.
Takiego unijnego spotkania domagała się Francja, podnosząc konieczność okazania solidarności europejskiej w sprawie przywrócenia pokoju w Libanie, ale dyrektor polityczna fińskiego MSZ-u, pani Pilvisisko Vieros-Villeneuve, podkreśliła, że Francja nie była jedynym krajem, który domagał się takiego spotkania. Zamierzamy, dodała, zorganizować spotkanie w Brukseli na ten temat. Mieliśmy już spotkanie w Brukseli w ubiegłym tygodniu i następne odbywa się normalnie tydzień później. W ubiegłym tygodniu doszło według niej do pierwszej wymiany informacji na temat planów państw europejskich i sposobów ich udziału w siłach UNIFIL. Jest więc zrozumiałe, powiedziała, że będziemy mieć kolejne spotkanie. Przypomnijmy, że zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa siły pokojowe ONZ-u w Libanie mają zostać zwiększone z 2 do 15 tysięcy żołnierzy. Wiele państw nie zadeklarowało jeszcze udziału w tej misji, chcąc najpierw przeanalizować zasady funkcjonowania sił pokojowych. Kluczową kwestią jest to, czy do zadań żołnierzy ONZ będzie należało rozbrajanie bojówek Hezbollahu, do czego najwyraźniej nikt się nie kwapi. Władze libańskie dokładają w tej sytuacji starań, by uspokoić ewentualnych uczestników sił ONZ-owskich i dać do zrozumienia, że kontrolują sytuację twardą ręką. Libański wicepremier, minister obrony Elias Mur, ostrzegł w niedzielę Hezbollah przed złamaniem zawieszenia broni. Mur zapowiedział, że każde ostrzelanie rakietami Izraela zostanie uznane za zdradę i współpracę z Izraelem, gdyż może mu dostarczyć pretekstu do ataku, a sprawcom będzie groził Trybunał Wojskowy. Zapewnił, że armia libańska zdecydowanie ukaże tych, którzy złamią obowiązujące od poniedziałku zawieszenie broni. Dodał, że armia libańska kontroluje już całą granicę z Syrią i będzie się ostro rozprawiać z handlarzami broni. Izrael ostatnio uzasadniał swoje interwencje zbrojne chęcią zapobieżenia dostarczania przez Syrię broni Hezbollahowi.
Dodajmy jeszcze, że żołnierze izraelscy zatrzymali w niedzielę po południu sekretarza generalnego palestyńskiego parlamentu, a więc trzecią osobistość w tej instytucji, należącego do Hamasu Mahmuda al-Ramhiego. Żołnierze Cahalu przyjechali jeepem, po czym okrążyli jego dom pod Ramallah. W sobotę rano armia izraelska aresztowała już palestyńskiego wicepremiera Nassera Shaera, także członka Hamasu. Tu Paryż, Radio France International. W kontekście napięcia na Bliskim Wschodzie niezbyt zachęcające nowiny nadchodzą z Iranu, opiekuna Hezbollahu. Po pierwsze, jak zapowiedział rzecznik MSZ w Teheranie, Iran nie przewiduje wstrzymania swego programu wzbogacania uranu. Odpowiedzi w tej materii na zachodnie propozycje Teheran udzielić miał do wtorku 22 sierpnia i deklaracja ta wskazuje, że będzie ona negatywna. Po drugie, Iran zdaje się sposobić do wojny, przeprowadzając podczas niedzielnych manewrów próby nowych rakiet taktycznych o zasięgu od 80 do 250 kilometrów. Planuje również przetestowanie rakiet Ziemia-Ziemia. Nie wiadomo, jak długo potrwają rozpoczęte w sobotę manewry. Po sobotniej tragedii u wybrzeży syryjskiej wyspy Lampedusa, gdzie zatonęło co najmniej 10 nielegalnych imigrantów z Libii, a około 40 jest być może zaginionych, w tym samym regionie zatonęła w niedzielę druga łódź przewożąca imigrantów. Wyłowiono do tej pory kolejnych 10 ciał. Na Wyspach Kanaryjskich z kolei hiszpańska policja zatrzymała 300 przybyszów z Afryki, którzy dopłynęli tam na trzech wypchanych po brzegi łodziach. W ciągu trzech dni doliczono się tam już 1100 nielegalnych nielegalnych imigrantów. Od początku roku przybyło ich 17 tysięcy. Madryt zapowiedział podwojenie w przyszłym roku swej pomocy na rzecz rozwoju, wynoszącej obecnie 600 milionów euro, aby przyczynić się w ten sposób do wyhamowania imigracji z czarnego lądu. I może już wystarczy tego dziennika, albowiem, jak powiedział dziś w Castel Gandolfo Benedykt XVI, cytując pisma świętego Bernarda de Chiaravalle, należy wystrzegać się nadmiaru pracy, nawet gdy jest się papieżem, gdyż nadmiar kłopotów wiedzie zazwyczaj do utwardzenia serca. Bardzo mądry papież. Tu Paryż RFI na przegląd paryskich tygodników. Zaprasza teraz Piotr Kamiński.
Trzy wielkie tygodniki poświęcają obszerne materiały nowej groźbie terroryzmu islamskiego z Libanem w tle. Punktem wyjścia jest naturalnie wykrycie londyńskiego spisku, przy czym L'Express podkreśla, że nie miał on w sobie nic oryginalnego. 12 lat temu pakistański ekstremista Ramzi Youssef, zamieszany w pierwszy zamach na World Trade Center w roku 1993, opracował plan wysadzenia w powietrze tuzina samolotów pasażerskich nad Pacyfikiem przy pomocy płynnych materiałów wybuchowych i zegarka elektronicznego. Terroryści, podobnie jak awangardowy kompozytor Karl-Heinz Stockhausen, który uznał zamachy nowojorskie za wspaniałe dzieło sztuki, przede wszystkim lubią widowisko, bo przecież żaden z nich chyba nie przypuszcza, że kilka czy nawet kilkadziesiąt rozwalonych pasażerskich samolotów rzuci na kolana zachodni imperializm. Udział młodych Pakistańczyków w spisku nie dziwi francuskiego specjalisty cytowanego dalej przez L'Express. Brytyjski kontrwywiad zaniedbał te środowiska, skupiony był bowiem głównie na Irlandczykach i teraz musi nadrabiać spóźnienie. Brytyjczycy stawiali na nieograniczoną tolerancję, pozwalając wyrosnąć u siebie osławionemu londonistanowi. Dzisiaj zaś po zeszłorocznych zamachach drastycznie zaostrzyli ustawodawstwo, wprowadzając w tych sprawach 4 tygodnie aresztu tymczasowego, gdy we Francji przewidziano 4 dni. Dla francuskiego znawcy islamu Oliviera Roy spisek stanowi przedłużenie zamachu nowojorskich. Jego podłoże stanowią zaś niekonkretne bliskowschodnie ruchy wojskowo-polityczne, takie jak Hezbollah czy Hamas, lecz raczej mityczna globalna społeczność islamska, która swe wcielenie znalazła w Al-Kaidzie. Celem zaś jest porządek światowy, samoloty, giełdy, łączność. Olivier Roy nie wierzy w plan zaprowadzenia jakiegoś światowego kalifatu. Dopatruje się w tym ruchu raczej klasycznego nihilizmu. Wszyscy marzą o powtórzeniu 11 września. Nie ma też mowy o zderzeniu cywilizacji, gdyż panowie ci nie mają żadnej cywilizacyjnej przestrzeni. Ich cechą naczelną jest właśnie wykorzenienie, bezpryzorność kulturowa i terytorialna. W tym sensie inwazja na Irak stanowiła fatalny błąd, mówi Olivier Roy. Bojówki Al-Kaidy nie mówią nigdy co zrobią, jak wygrają. Nic tam nie ma o szariacie, kobietach, gospodarce. Cywilizacja Bin Ladena nie interesuje. Stawką są zaś oczywiście masy muzułmańskie, które ogarnia przeświadczenie, iż są one ofiarami współczesnego świata, co podsycają prowadzone na Zachodzie dyskusje o kolonialnej przeszłości. Dla tamtej młodzieży Bin Laden to Robin Hood. Ma on jednak swoistego konkurenta, jakim jest dzisiaj szef Hezbollahu Nasrallah. Ma ten on jednak znaczenie lokalne, polityczne i strategiczne. Dla Europy najważniejsza jest Al-Kaida, gdyż to stąd rekrutują się jej bojownicy. W latach 70. poszliby na skrajną lewicę, dzisiaj komunikują się między sobą przez internet, kiedy szerzy się islamska retoryka, a potem jeżdżą do Pakistanu czy Iraku, gdzie czekają na nich eksperci. Wielka Brytania jest świetnym terenem radykalizacji, gdyż brytyjski model wielokulturowy poniósł klęskę. 81% muzułmanów brytyjskich uważa się przede wszystkim za muzułmanów, a potem dopiero za obywateli kraju. Wśród muzułmanów francuskich jest ich 46%. Pakistan jest zresztą od zarania państwem ideologicznym, a nie narodowym, w przeciwieństwie do krajów arabskich, gdzie nacjonalizm jest bardzo silny. Nie ma na świecie wielu innych krajów, gdzie Bin Laden mógłby żyć aż tak spokojnie. Jednocześnie zaś Pakistan odgrywa sojusznika Zachodu w walce z terroryzmem, ograniczając się do aresztowania obywateli brytyjskich i lokalnych płotek. O niczym więcej mowy być nie może. Pakistan to problem nie do rozwiązania, mówi w L'Express Olivier Roy. Fundament systemu stanowią tam szkoły koraniczne, o których pisze Le Point. Choć większość z nich jest umiarkowana, cokolwiek to ma znaczyć, nie brak takich, które są istnymi fabrykami fundamentalistów. Jest to zaś sieć nie do opanowania, szczególnie w Karaczy, mieście 15-milionowym, gdzie szkół takich są tysiące, a ich budżet liczy się w setki milionów dolarów, tyle co cały budżet pakistańskiej oświaty. Ministerstwo podpisało porozumienie z 11 tysiącami, spośród nich zostało tylko niespełna 900. W samym Karaczy wiadomo, że 5 szkół kształci dżihadystów, a ich przywódcy są bardzo potężni, mówi jeden z umiarkowanych muftich. Władze nie mają na nich żadnego sposobu. Finansują ich ciemne fundacje, dysponujące dziesiątkami milionów dolarów. Nawet drobny handel i usługi, sklepiki i restauracje mają w tym swój udział. By zaś wykształcić jednego ucznia, wystarczy kilkadziesiąt euro miesięcznie. Pomimo zakazu wprowadzonego po londyńskich zamachach w zeszłym roku, 2000 cudzoziemców nadal tam uczęszcza, w tym Amerykanie, Malezyjczycy, Brytyjczycy, nawet Francuzi. Potem jadą do Afganistanu, gdzie talibowie biorą się za ich szkolenie wojskowe, czytamy w Le Point. W rozmowie z francuskim sędzią antyterrorystycznym Jean-Louis Bruguierem Le Point zadaje pytanie właśnie o najważniejsze, o pieniądze. Bruguier odpowiada, że tam właśnie należy uderzać, że jednak nie jest to sprawa łatwa, gdyż terroryzm islamski finansowany jest z miliarda małych strumyczków. W Europie to cała siatka przestępcza, kradzieże, oszustwa, nielegalny handel, sfałszowane karty kredytowe. Łatwiej przechwycić większe zyski, jakie rodzi zorganizowana przestępczość na wielką skalę. Tam bowiem operuje się nawet milionami dolarów. To cała podziemna gospodarka, przetaczająca dostatecznie wielkie sumy, by finansować operacje czy logistykę siatek terrorystycznych. Pieniądze przepływają jednak bardzo często poza zasięgiem jakiejkolwiek kontroli. Z ręki do ręki, w gotówce albo przy pomocy anonimowych przelewów, albo zgoła metodą tzw. awallah, czyli wzajemnych usług i kompensacji bez żadnego w ogóle przepływu funduszy. Le Nouvel Observateur w swoim materiale dotyczącym stanu Al-Kaidy po 5 latach pisze, że w dziedzinie nadzoru systemów finansowych Stany Zjednoczone i ich sojusznicy odnieśli znaczne sukcesy, korzystając na przykład ze współpracy Western Union, która prowadzi międzynarodowe przekazy i przelewy, oraz nadzorując międzynarodowy system przelewów bankowych, SWIFT. Ten wywiad finansowy narobił Al-Kaidzie wielu kłopotów, pisze tygodnik, podobnie zresztą jak wywiad łącznościowy. Najgorzej jest niestety, i to nie od dzisiaj, z tradycyjnym wywiadem ludzkim, czyli penetracją siatek. Nieustanny nadzór ujawnia jednak fakty mrożące krew w żyłach, zwłaszcza w dziedzinie broni chemicznej i biologicznej. Czytamy dalej w Le Nouvel Observateur. Pytanie tylko, dlaczego Al-Kaida, będąca w posiadaniu takich pieniędzy i takiej broni, nadal nie wywołała apokalipsy? Istotne są tu oczywiście poważne trudności techniczne i logistyczne. Niemniej wedle informacji wysoko postawionej pakistańskiej wtyczki, zebranych przez CIA 3 lata temu, sam Zawahiri, wiceherszt Al-Kaidy, odwołał taki atak na metro nowojorskie na 6 tygodni przed faktem. Stąd teoria, że zdaniem strategów Al-Kaidy atak taki nie leży w jej interesie. Lepiej patrzeć spokojnie, jak Waszyngton grzęźnie w Afganistanie i Iraku, budząc nienawiść młodych muzułmanów. Oczywiście nie sposób dowieść takiej hipotezy. Tymczasem wojna trwa. Skuteczny wywiad finansowy skłonił Al-Kaidę do powrotu do starego systemu walizek z gotówką. Telefony komórkowe zastąpiono zaufanymi, dyskretnymi posłańcami. Rozluźniły się więzy między centralą a filiami. Przypuszcza się, że zamachów madryckich dokonały grupy niepowiązane z Bin Ladenem, choć już w przypadku zamachów londyńskich nie jest to wcale takie pewne. Były bowiem regularne kontakty, podobnie jak teraz w wykrytym spisku. Sukces Brytyjczyków dowodzi, że nadzór jest wciąż możliwy. To jednak wyjątek, nie reguła. Tymczasem wiadomo niewiele albo prawie nic, a nabór kandydatów trwa. Brytyjski kontrwywiad uważał w roku 2001, że potencjalnych terrorystów jest w kraju 250. Dzisiaj jest ich podobno około 1000, czytamy w Le Nouvel Observateur. Zakończmy celną obserwacją, jaką Bernard-Henri Lévy zamieścił w Le Point. Spostrzegłszy mianowicie, że brytyjscy terroryści to nie tak zwani wykluczeni, lecz zgoła zintegrowani ojcowie rodzin, absolwenci London School of Economics, księgarze, kibice krykieta, stwierdza, że terroryzm nie jest bronią wyklętego ludu ziemi, ripostą skrzywdzonych i poniżonych przez globalizację, jak nam próbują wmawiać ideolodzy. Kim oni zatem są? odpowiedź musi być polityczna, pisze Bernard-Henri Lévy. To faszyści, a upokorzeni są w tym samym stopniu, co wszyscy faszyści minionego stulecia. Ponieważ zaś jak faszyści wypowiedzieli oni wojnę wartościom Zachodu, należy im odpowiedzieć upartą, zajadłą afirmacją tych wartości zawsze i wszędzie.
Paryskie tygodniki przejrzał dla Państwa Piotr Muszyński. Tu Paryż RFI, europejskie wydarzenia minionego tygodnia omówi teraz Piotr Muszyński.
Podobnie jak cały świat, Europa żyła w minionym tygodniu przede wszystkim dwoma sprawami, które bezpośrednio dotyczą jej bezpieczeństwa i interesów. Walką z terroryzmem i sytuacją na Bliskim Wschodzie. W środę, a więc tydzień po udaremnieniu zamachów w Londynie, w stolicy Wielkiej Brytanii odbył się mini szczyt europejski poświęcony walce z terroryzmem. Zanim jeszcze przystąpili do obrad unijni ministrowie spraw wewnętrznych, którzy spotykali się z inicjatywy Finów, przewodzących Unii w tym półroczu, brytyjski minister John Reid rozmawiał z szefami francuskiego i niemieckiego MSW. Jak potwierdził minister Sarkozy, Brytyjczycy przekazali część informacji dotyczących siatki terrorystycznej przygotowującej ostatnie zamachy w Londynie. Agencje podkreślają, że władze w Londynie są wyjątkowo dyskretne, jeśli chodzi o przebieg prowadzonego śledztwa, jak również o powiązania niedoszłych zamachowców z Al-Kaidą. Walka z terroryzmem była także głównym tematem rozmów unijnych ministrów spraw wewnętrznych w składzie poszerzonym m.in. o przedstawicieli krajów, które w najbliższej przyszłości mają przewodniczyć Unii. Unijny komisarz odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne, Franco Frattini, mówił na spotkaniu w Londynie o konieczności wspierania islamu europejskiego, szanującego prawa europejskie, a przede wszystkim respektującego prawo do życia. Frattini zaproponował wykształcić imamów europejskich, co jego zdaniem pozwoli walczyć z radykalizacją środowisk muzułmańskich. Co do konkretnych ustaleń, zaproponowano wymianę informacji na temat materiałów wybuchowych krążących po Europie i dostępnych w niej, a także wymianę danych dotyczących pasażerów korzystających z linii lotniczych w Unii Europejskiej. Szerszą dyskusję na temat zapewnienia bezpieczeństwa na lotniskach przeprowadzą w Brukseli eksperci w tej dziedzinie, którzy mają się spotkać na początku września. Ważne jest jednak bezpieczeństwo nie tylko na lotniskach, ale i w placówkach medycznych, które w razie ataku terrorystów muszą wykazać się najwyższą sprawnością. Rosie Winterton, sekretarz stanu z brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia, zapewniała w środę, że wykonano ogromną pracę, aby służba zdrowia była gotowa na atak terrorystyczny. Moment do tych zapewnień okazał się jednak niezbyt dobrze wybrany, bo z raportu opublikowanego w czwartek w Emergency Medicine Journal wynika, że szpitale w Wielkiej Brytanii nie są odpowiednio przygotowane na wypadek ewentualnego ataku terrorystycznego. Autorzy raportu zbadali sytuację w 34 szpitalach. Według nich blisko połowa lekarzy, bo aż 47%, nie przeczytała planu dotyczącego sytuacji wyjątkowych w ich szpitalach. Raport zaznacza ponadto, że jedynie 54% lekarzy ufa swoim umiejętnościom na wypadek takiej sytuacji. Z badania wynika też, że w ciągu 10 lat, odkąd prowadzi się podobne ankiety, sytuacja niewiele się zmieniła. Na Bliskim Wschodzie sytuacja wprawdzie zmieniła się na lepsze, wynegocjowano mianowicie wprowadzenie rozejmu, ale w ciągu pierwszego tygodnia jego trwania odnosi się na razie wrażenie, iż jedne problemy zostały zastąpione przez inne. To prawda, że są one na szczęście mniej krwawe, ale politycznie bardzo skomplikowane i dolegliwe. Dla Europy tematem numer jeden stała się w tej dziedzinie postawa Francji, która odegrała wielką rolę w osiągnięciu zawieszenia broni, ale która na razie nie sprawia wrażenia, by się bardzo spieszyła z przećwiczeniem go w praktyce, to jest z wysłaniem żołnierzy, którzy mieliby w ramach kontyngentu ONZ-owskiego czuwać nad jego przestrzeganiem. Prasa europejska okazała szczere zdziwienie decyzją Francji o wysłaniu zaledwie 200 saperów w ramach międzynarodowych sił rozjemczych w Libanie. Francja odpuściła w decydującym momencie, grzmiał w piątek brytyjski Times, który jeszcze 10 dni temu sławił pod niebiosa dyplomatyczne wysiłki Francji, która dążyła do zakończenia działań wojennych i do rozejmu w Libanie. We wstępniaku zatytułowanym Cała wstecz brytyjski dziennik mówi o typowej dla Francji utracie zimnej krwi. Przypomnijmy, że wbrew nadziejom ONZ-u, który liczył na to, że francuski kontyngent będzie stanowić trzon UNIFIL-u, prezydent Chirac ogłosił w czwartek, że Francja wyśle do Libanu zaledwie 200 żołnierzy z wysłaniem większej liczby, czekając na poważniejsze gwarancje bezpieczeństwa dla nich. Paryż najpierw chce jasnego ustalenia, jakie uprawnienia dostaną podległe mu oddziały, jak mają się bronić, gdy zostaną zaatakowane i jak ma wyglądać rozbrajenie Hezbollahu, który nie zamierza podporządkować się rezolucji ONZ-u. Niechęć, jaką wykazuje Francja, gdy oczekuje się od niej wysłania większości z 15 tysięcy błękitnych hełmów, może opóźnić w ogóle ich rozlokowanie w terenie, ostrzega hiszpański El Mundo, według którego Chirac rozczarował narody zjednoczone. Podobne głosy znajdujemy w dziennikach portugalskich, gdzie liczący się Diario de Noticias obawia się, czy decyzja Francji nie pomiesza szyków siłom rozjemczym. Znów w Hiszpanii El País zastanawia się, czy wątpliwości państw europejskich wobec zawiłości i ogromnego ryzyka, z jakim wiąże się misja ONZ-u w południowym Libanie, nie unicestwią w ogóle wysłania błękitnych hełmów do tego kraju. Zdaniem włoskiego dziennika La Repubblica Francja się po prostu boi. La Stampa twierdzi, że Paryż i Rzym boją się drugiej Bośni. Belgijski Le Soir pisze również, że Francja boi się znaleźć pod ogniem Hezbollahu, ale jako jedyny ten francuskojęzyczny dziennik wskazuje, że postawa Francji może być środkiem nacisku w celu otrzymania jak najmocniejszego mandatu dla błękitnych hełmów i pełniejszego zaangażowania w ich misję innych krajów. Europejczycy nie mają jednak tylko powodów do zmartwień i niepokojów. Według pierwszych oszacowań Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat wzrost gospodarczy w 12 krajach strefy euro był w drugim kwartale 2006 roku najwyższy od 6 lat, średnio 0,9%, a w skali rocznej 2,4%. Według Komisji Europejskiej ma jednak nastąpić zwolnienie tempa wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale, co musiałoby pogorszyć tak piękny wskaźnik ogólnoroczny. Bywają jednak niespodzianki, jak w drugim kwartale, kiedy Francja odnotowała ku zaskoczeniu ekonomistów wzrost gospodarczy w wysokości 1,2%, ciągnąc ku górze średnią strefy euro. Dobry wynik osiągnęły także Niemcy, natomiast Włochy uplasowały się na końcu dużych krajów dwunastki. Zdaniem ekonomistów na polepszenie sytuacji gospodarczej w Europie wpłynął silny popyt spowodowany spadkiem bezrobocia oraz wysoki poziom inwestycji i eksportu. W tym samym czasie Stany Zjednoczone wykazały się znacznie niższym wzrostem gospodarczym 0,6%. Nie może być jednak mowy, zdaniem ekonomistów, o rywalizacji europejsko-amerykańskiej w sferze gospodarczej, w której gospodarka amerykańska jest lokomotywą dla Europy. Przewidywania ekspertów unijnych na początek roku 2007 są natomiast zgoła bardzo pesymistyczne. Jesteśmy jednak w sferze przewidywań oraz pierwszych oszacowań, które wcześniej czy później ulegną weryfikacji przez rzeczywistość. Na zakończenie dodajmy informację równoznaczną ze szczęściem w nieszczęściu dla najuboższych obywateli Polski. Unia Europejska podała w ubiegłym tygodniu, że w przyszłym roku przekaże na ich rzecz 37 milionów euro.
Wydarzenia europejskie minionego tygodnia omówił Piotr Moszyński, tu Paryż, Radio France International. Zanim przejdziemy do naszych niedzielnych magazynów, aby nieco przewietrzyć tę audycję zagadaną na śmierć, posłuchajmy Oliwii Ruiz, gwiazdeczki, bardzo sympatycznej gwiazdeczki z obecnego firmamentu francuskiej piosenki. Je traîne les pieds, czyli powłóczę nogami.
Je traînais les pieds, mais qui volent, ça. fait les vieux à la pelote braillette. Papy, mamie, tonton André et toutes ces pépés à mes petits soins me couponner. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous. La fumée du bœuf bourguignon, toute la famille tête dans le bidon, du temps on pouvait faire les cons. Je n'aime toujours pas l'école. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous.
Śpiewała Olivia Ruiz, tu Paryż, Radio France International. Na swój magazyn Polska we Francji zaprasza teraz Anna Grodzka.
Etykieta robi wrażenie. W centralnym miejscu widzimy królewski biały orzeł w koronie, polskie godło na butelce szampana. I do tego nazwa Jackowiak Rondo. Polskie brzmienie pierwszej części nie może mylić. Można było domniemywać, że za tymi znakami musi kryć się interesująca historia. I rzeczywiście. Odnalazłam producenta szampana z polskim orłem. Nie chciał zgodzić się na rozmowę po polsku, twierdząc, że jego polszczyzna zupełnie nie nadaje się do radia. Ale Denis Jackowiak chętnie dzieli się z naszymi słuchaczami paroma tajnikami produkcji najsłynniejszego z wina. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji poświęconej szampanowi, najprawdziwszemu szampanowi z Szampanii, który jest jednak w pewnej mierze szampanem polskim. Władysław Jackowiak był polskim oficerem. Wzięty do niewoli przez Niemców, wojnę spędził w Dachau. W 1945 roku po wyzwoleniu obozu Amerykanie uczynili go komendantem miejsc internowania dla żołnierzy niemieckich w Szampanii. 30-letni oficer poznał tutaj dziewczynę, córkę właściciela winnic, zakochał się, był huczny ślub, a potem szampan. Bo zaraz po ślubie Władysław Jackowiak zaczął uczyć się trudnej sztuki wytwarzania szampana. Zaraz też dołączył swoje nazwisko do rodowego nazwiska żony i przypieczętował polskość produkowanego przez siebie szampana orłem w koronie. Innymi słowy, szampan Jackowiak Rondo ma już 60 lat. Pan Władysław już nie żyje, ale jego dzieło trwa. Winnica produkuje, a jej właścicielem i spadkobiercą tradycji rodzinnej jest teraz Denis Jackowiak.
Ojciec był Polakiem, był polskim oficerem, dlatego nasz szampan od 60 lat sygnowany jest polskim orłem i podwójnym nazwiskiem mojego ojca i matki.
Sprzedajecie państwo co roku 50 tysięcy butelek szampana Jackowiak Hondo. Dużo to czy mało? Bo nie jest to marka powszechnie znana.
W
Szampanii uprawia się 35 tysięcy hektarów winnic. Mamy 17 500 właścicieli winnic i połowa z nich produkuje szampana pod swoim nazwiskiem. Nie sposób znać 8 tysięcy marek, ale te znane powszechnie czasem są znane tylko dlatego, że inwestują w reklamę. To nie zawsze idzie w parze z jakością. W każdym razie, według naszych wewnętrznych, cechowych kwalifikacji, szampan Jackowiak Hondo mieści się w pierwszej, najwyższej kategorii. Kategoria ta liczy 900 marek.
A w czym tkwi tajemnica dobrego szampana? Przecież miesza się roczniki moszczu pochodzącego z rozmaitych szczepów i gatunków winorośli. Jednym słowem, przebiega to całkiem inaczej niż głoszą reguły obowiązujące w produkcji innych szlachetnych win.
To prawda, mieszamy roczniki za wyjątkiem lat nadzwyczajnych. Gdy warunki pogodowe były nadzwyczajne i jakość owoców jest odpowiednia, robimy tak zwane millésime, ale to rzadkość. W naszych winnicach uprawiamy trzy szczepy: Pinot Noir, Pinot Meunier oraz Chardonnay. Sztuka polega na wyciskaniu winogron w taki sposób, by czarne owoce nie splamiły koloru. Po fermentacji wino ma być złote i doskonale przeźroczyste, jak w kieliszku. A dobry szampan? O jakości wina decydują trzy czynniki. Odpowiednia gleba, u nas jest podłoże kredowe, słońce, czyli klimat, oraz umiejętności wytwórcy. Przede wszystkim trzeba prowadzić zbiór ręcznie i tak też robimy. Maszyna nie zastąpi człowieka. Powtórę, nie wolno oszczędzać. Wyciskamy tylko 102 litry soku ze 160 kg owoców. I po trzecie wreszcie, dla nas istotne jest, by nasz szampan dojrzał. Nigdy nie sprzedajemy wina młodszego niż 5 lat, choć prawo pozwala kierować do handlu szampana już po 16 miesiącach dojrzewania w butelce. Na przykład dla roku 2002 średnia dojrzewania u wytwórców wynosiła 23 miesiące. Ja przywiązuję dużą wagę do leżakowania. Szampan najtańszy z naszej oferty ma 5 lat, potem 8, 9 oraz 13 lat.
Pan nie produkuje słodkiego szampana, ani nawet półsłodkiego. Zresztą znawcy nimi pogardzają i za prawdziwie szlachetny uznają tylko szampan wytrawny, mówiąc fachowo Bird lub Sec. Ale proszę zdradzić, jak robi się słodkie szampany. Może po prostu dosypując cukru.
L'extra-dry, c'est un brut de brut, c'est un vin vraiment très net.
Brut de brut, czyli extra dry, to szampan kompletnie naturalny, bez żadnego dodatku cukru. Brut dosładzamy minimalnie odrobiną cukru z trzciny cukrowej, bo tylko takiego używamy. Wpierw mieszamy wino z cukrem w proporcji 1:1, czyli na litr moszczu kilogram cukru. Potem ten syrop filtrujemy. Na butelkę szampana Brut dodajemy 1 ml likworu. Do półwytrawnego, czyli demi-sec, 5 ml, ale my nie sprzedajemy win młodych, dlatego nie musimy nadmiernie dosładzać, nie ma takiej potrzeby. Słodkie szampany kupują ludzie starzy, można je pić do niektórych deserów. Lubią też słodkie wina klienci z Europy Wschodniej, to dlatego, że byli przyzwyczajeni do słodkich win. Miejscowa produkcja win musujących dawała słabe rezultaty. Były to wina o kwaśnym, ostrym smaku. Słodzono więc wina bez opamiętania, aby dało się je wypić i w ten sposób zniekształcano gusty.
Te przyzwyczajenia szybko ewoluują. Teraz modny jest szampan różowy. Jak to robicie? Jak powstaje różowa barwa szampana?
Różowy szampan uzyskujemy selekcjonując szczepy winorośli dających czarne owoce. Przede wszystkim trzeba je obrać z szczypułek. Nie może ich pozostać więcej niż 10%. A potem nie wyciskamy soku jak przy zwyczajnym szampanie, lecz poddajemy fermentacji całe owoce wraz ze skórką, bo barwnik jest przecież w skórce. Tu trzeba bardzo uważać i pilnie kontrolować co najmniej 5 razy na dzień cały proces fermentacji, bo jeśli przegapimy odpowiedni moment, to otrzymamy kolor czerwonego wina, kolor Bordeaux, a tego na pewno nie chcemy. Szampan musi mieć piękną, łososiowo-różową barwę. Jeszcze przed winobraniem selekcjonujemy winogrona, które się do tego nadają i to wymaga też ogromnego doświadczenia. Niewprawne oko nic nie wskóra, bo bardzo ciemne na oko owoce mogą wcale nie dać spodziewanego efektu. Dlatego pomaga nam komputerowa analiza rodzaju barwnika w dojrzewających owocach. Każdy rocznik daje inną jakość materiału, ma inny charakter i inne właściwości. Wino to żywy materiał.
W waszej ofercie najbardziej prestiżową marką jest Cuvée d'Or, to szampan 13-letni. Ale czym poza czasem leżakowania ta seria się wyróżnia?
Nie robimy Cuvée d'Or każdego roku, tylko wtedy, gdy warunki pogodowe pozwoliły uzyskać winogrona najwyższej jakości. Teraz przygotowujemy jeszcze inną serię. To Cuvée de Vieille Vigne, czyli szampan z winnic mających co najmniej 40 lat. Zaczynamy wprowadzać go na rynek za miesiąc.
A jak wygląda wasza sytuacja w okresie kryzysu? Bo chyba można mówić o kryzysie waszej branży. Decyzją Komisji Europejskiej tysiące hektarów winnic ma zostać zlikwidowanych. Francja produkuje po prostu za dużo wina.
Je ne suis pas à la maison, je suis en déplacement, je suis...
Teraz jestem na południu Francji i negocjuję właśnie z kupcami. Nie mam wakacji, jeżdżę z wystawy na wystawę, z salonu na salon, na konkursy, spotkania i różne negocjacje. Takie postępowanie przynosi efekty, ale wymaga ogromnego wysiłku. Jako producenci szampana Jackowiak-Rondeau jesteśmy członkiem organizacji cechowej, która bardzo pilnuje jakości. Dopóki nasz szampan jest jakościowo niedościgły, dopóty będziemy istnieli. Nie mamy prawa robić byle czego, bo taka niedbałość zawsze źle się kończy.
A gdzie sprzedaje pan szampana z zaskakującym polskim orłem na etykiecie? We Francji czy w Polsce?
Principalement c'est en France.
Głównie we Francji, ale drugim krajem naszego zainteresowania jest Polska. Mamy też sporo odbiorców we Włoszech oraz klientów w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Hiszpanii i w Kanadzie.
Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę znakomitych zbiorów, bo przecież wkrótce rozpoczynacie winobranie. Z Denisem Jackowiakiem, producentem szampana Jackowiak-Rondeau, rozmawiała Anna Grodzka.
Paryża słuchają państwa audycję RFI. Przypomnijmy teraz państwu nadaną już w czerwcu kronikę wyznaniową Anny Bernhardt.
W Baku odbywało się w dniach od 19 do 21 czerwca spotkanie organizacji konferencji islamskiej, na której stawili się przedstawiciele 57 państw świata muzułmańskiego wchodzących w skład tej organizacji. Szefowie dyplomacji omawiali najważniejsze zagadnienia polityki bieżącej ze sprawą Iranu na pierwszym miejscu, ale głównym tematem tej konferencji był islam, a ściślej jego postrzeganie przez opinię światową. Przedstawiony na początku tego szczytu raport podkreślał rosnącą nietolerancję i islamofobię, zwłaszcza w krajach zachodnich, gdzie nasilające się akty ksenofobiczne i dyskryminacyjne wobec muzułmanów znalazły też odbicie w ustawodawstwie niektórych państw czy represyjnym charakterze egzekwowania prawa. Mówiąc o tych zjawiskach, przewodniczący organizacji konferencji islamskiej Akmeleddin Islamoglu opisał patologiczny strach przed religią muzułmanów, strach wywodzący się z ignorancji i niewiedzy. Trwająca od wieków rywalizacja między chrześcijaństwem a islamem teraz przybiera szczególne formy wraz z rosnącymi w siłę ugrupowaniami skrajnej prawicy. Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew w swym wystąpieniu napiętnował kraje stawiające islam na równi z terroryzmem. a jemenicki dyplomata Abu Bakr al-Kerbi zaapelował do krajów muzułmańskich, aby zaczęły się bronić przed tymi atakami, pokazując prawdziwe oblicze islamu, czyli tolerancję. Organizacja Konferencji Islamskiej zaproponowałaby w ramach walki z rosnącą islamofobią wzmocnić działalność islamskich organizacji pozarządowych w Europie, nawiązać ściślejszą współpracę z Radą Europy i OBWE, a także opracować nową strategię medialną, gdyż to przede wszystkim zachodnie środki przekazu są odpowiedzialne za to, jak postrzegani są w Europie i Stanach Zjednoczonych wyznawcy islamu. W stolicy Azerbejdżanu mówiono też o podręcznikach szkolnych, które z pokolenia na pokolenie przekazują fałszywy obraz islamu. W Watykanie z kolei opublikowano 22 czerwca dokument końcowy z sesji plenarnej Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących, sesji, która odbywała się w maju, a jej tematem były migracje i wędrówki z oraz do krajów o większości muzułmańskiej. W dokumencie odnotowano wzrost imigracji muzułmanów do tradycyjnie chrześcijańskich krajów Europy i Ameryki Północnej. Katolicy winni okazywać im solidarność, lepiej poznając ich kulturę i religię. Równocześnie mają dawać świadectwo wartości znamionujących naszą religię, pogłębiając swą chrześcijańską tożsamość. Muzułmańskich imigrantów trzeba przyjmować z szacunkiem dla ich wolności religijnej, ale i oni muszą respektować tożsamość kultury i religii przyjmujących ich społeczeństw. W oparciu o zasadę wzajemności także w krajach islamu winno się wprowadzać rozróżnienie między sferą świecką a religijną. Do tych krajów również emigrują liczni chrześcijanie. Często nie są oni w stanie bronić należnych im praw. Kościół ma im nieść pomoc. Również państwa, z których pochodzą, powinny starać się zapewnić swym obywatelom korzystanie z wolności religijnej w krajach muzułmańskich, do których emigrują. W tym celu muszą podejmować dialog. Służy też temu dialog międzyreligijny prowadzony przez Kościół. W dokumencie Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących zwrócono też uwagę na rolę, jaką w kształtowaniu właściwych relacji między wyznawcami islamu i chrześcijaństwa odgrywa szkoła oraz media. Warto może na zakończenie przytoczyć definicję tolerancji, o której tyle się mówi. Według polskiego słownika teologicznego, wydanego za pozwoleniem władzy duchowej, pojęcie tolerancja, pochodzące od łacińskiego tolerancja, cierpliwość, wyrozumiałość, oznacza szacunek dla cudzych poglądów i przekonań. W ustawodawstwie państwowym tolerancja oznacza przyznanie wszystkim obywatelom równych praw bez względu na światopogląd, narodowość czy wyznawaną przez nich religię. Tolerancja według oksfordzkiego słownika filozoficznego jest definiowana jako powstrzymywanie się od działania przeciwko zjawiskom, których nie pochwalamy, które budzą nas sprzeciw z powodów politycznych lub po prostu są nam obce. Tolerancja religijna to jeden z najważniejszych filarów nowoczesnego, demokratycznego państwa. Główny problem filozoficzny polega na tym, w jaki sposób zasada tolerancji może współistnieć z rzeczywistym przekonaniem moralnym lub religijnym. A jest to problem, z którym każdy z nas powinien się zmierzyć.
Była to kronika wyznaniowa Anny Bernhardt, tu Paryż RFI, a na zakończenie zmiana tonu. Katarzyna Zawicka będzie starała się nas przekonać, że piosenka jest dobra na wszystko.
W ubiegłym tygodniu rozstaliśmy się z Juliette Gréco w czasie, kiedy królowała ona w piwnicach na Saint-Germain-des-Prés, otoczona nimbem skandalu i francuskimi egzystencjalistami. Tu zaczęła się jej kariera piosenkarska, która bardzo szybko zaprowadziła ją na estrady całego świata. Od początku lat 50. zaczyna się równolegle jej kariera filmowa. Na scenie występowała już wcześniej, ale w 1952 roku Jean-Pierre Melville daje jej rolę w swoim filmie Quand tu liras cette lettre. W czasie zdjęć do filmu Juliette Gréco poznaje Philippa Lamera, którego w następnym roku poślubia. 7 miesięcy później na świat przychodzi ich córka Laurence Marie. W tym samym roku do drzwi Juliette puka nieznany jeszcze nikomu belgijski piosenkarz Jacques Brel. Juliette będzie główną interpretatorką jego utworów. Posłuchajmy najtrudniejszej chyba piosenki, jaką napisał ten młody człowiek, Ça va le diable.
un jour le diable vint sur terre. Le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable. Il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, en bas. Et en bas, on avait organisé un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours. Et en substance, il a dit ceci. Ça va ? Il y a toujours un peu partout les feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fous, dangereux jeux de la guerre, ça va. Le train les raille avec fracas, parce que les gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les bois. Ça fait des morts originales, ça fait des morts sans confession, des confessions sans rémission, ça va. Rien ne se vend, mais tout s'achète. L'honneur et même la sainteté, ça va. Les états se muent en cachette. En anonyme société, ça va. Les grands s'arrachent les dollars. Venus du pays des enfants, l'Europe répète la barre. Dans un décor de 1900, ça fait des morts l'inanition. Et l'inanition des nations, ça va. Les hommes, ils en ont tant vu que leurs yeux sont devenus gris, ça va. Et même l'on ne chante plus dans toutes les rues de Paris, ça va. On traite les braves de fous et les poètes de nigauds. Mais dans les journaux de partout, tous les salauds ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens et rire les malhonnêtes gens. Ça va, ça va. Eh ben, à part ça, ça va.
Poza piosenkami Brela, Juliette Gréco włącza do swojego repertuaru również piosenki Georges'a Brassensa, Charlotte Renetta, Léo Ferré. Rozkwita także jej kariera filmowa, ale tą dzisiaj zajmować się nie będziemy. Warto tylko wspomnieć o kilku sprawach towarzyszących. W Nowym Jorku lewicująca Francuzka spotyka się z ostrym rasizmem, kiedy idzie do restauracji z Milesem Davisem, którego poznała jeszcze w czasach piwnic Saint-Germain. Kelner odmawia obsłużenia ich. Reakcja Gréco jest gwałtowna, ale nie zmienia oblicza Ameryki. Druga historia też nie zmieniła biegu świata, zmieniła natomiast niewątpliwie życie kilku osób. Producent Daryl Zanuck, słynący ze swej tyranii, ulega urokom francuski, która odwzajemnia jego uczucie. Zanuck jest żonaty, zdjęcia zakochanej pary znajdują się na czołówkach brukowców, a Gréco zdobywa opinię łamaczki serc bezwzględnie rozbijającej małżeństwa. Związek zresztą nie trwa długo, chorobliwa zazdrość Zanucka ostatecznie zniechęca do niego młodą, wyzwoloną Juliette, która opuszcza Stany i powraca do Paryża. Tu wpada w wir pracy i propozycji zarówno nowych piosenek, jak i ról teatralnych. Jej występ na scenie Bobino staje się prawdziwym triumfem. Piosenkarka wychodzi na nią zupełnie zmieniona. Przede wszystkim obcięła swoje słynne, długie, proste, czarne włosy, które jej wzorem nosiło wtedy mnóstwo kobiet na całym świecie. Zmieniła również nieco repertuar, włączając do niego na przykład piosenki Aznavoura, takie jak Je hais le dimanche, Nie cierpią niedzieli.
Tous les jours de la semaine sont vides et sonnent le creux. Mais y a pire que la semaine, y a le dimanche prétentieux qui veut paraître rose et jouer les généreux. Le dimanche qui s'impose comme un jour bienheureux. J'ai les dimanches. J'ai les dimanches. Dans la rue, y a la foule des milliers de passants. Cette foule qui coule d'un air indifférent. Cette foule qui marche comme un enterrement. L'enterrement d'un dimanche qui est mort depuis longtemps. J'ai les dimanches. J'ai les dimanches. Tu travailles toute la semaine et le dimanche aussi. C'est peut-être pour ça que je suis parti pris. Chérie, si simplement tu étais près de moi, je serais prête à aimer tout ce que je n'aime pas. Des dimanches de printemps tout flanqués de soleil qui effacent en brillant les soucis de la veille. Des dimanches pleins de ciel bleu et de rires d'enfants, de promenades d'amoureux aux timides serrements et de fleurs aux branches et de fleurs. Parmi la cohue des gens qui, sans se presser, vont à travers les rues, nous irions nous glisser, tout de main dans la main, sans chercher à savoir ce qu'il y aura demain, n'ayant pour tout espoir que d'autres dimanches, que d'autres dimanches. Et tous les honnêtes gens que l'on dit bien pensants, et ceux qui ne sont pas, et qui veulent qu'on le croit, ceux qui vont à l'église parce que c'est la coutume, et qui changent de chemise, et mettent un beau costume, ceux qui dorment 20 heures, car rien ne les empêche, ceux qui se lèvent de bonne heure pour aller à la pêche, ceux pour qui c'est le jour d'aller au cimetière, et ceux qui font l'amour, par eux qui n'en ont rien à faire, environ notre bonheur. Comme j'envie le leur d'avoir des dimanches, d'aimer les dimanches, de croire aux dimanches. Quand je hais les dimanches.
W 1965 roku rozpoczynają się zdjęcia do słynnego serialu Belfegor, w którym Juliet gra rolę tytułową. Japonia ją kocha, Berlin otwiera przed nią swe wrota, jest pierwszą francuską artystką, która wystąpiła na niemieckiej scenie po wojnie. Sukcesy na każdym froncie i w tym wszystkim próba samobójstwa, na szczęście nieudana. Rok 1966 przynosi kolejne sukcesy. Po jednym z występów w Olimpii, obecna na nim Maria Callas przyznała się, że nagrała cały koncert na taśmę małego kieszonkowego magnetofonu. Poza licznymi sukcesami piosenkarskimi w życiu Juliette Gréco następuje w roku 1966 jeszcze jeden ważny ewenement. Wychodzi po raz kolejny za mąż, tym razem za Michela Piccoli. No i na tym zakończymy drugi rozdział życia Juliette Gréco, trzeci i ostatni za tydzień. A teraz posłuchajmy piosenki z jej płyty La Femme, Kobieta, płyty, która ukazała się w 1967 roku. Piosenka nosi tytuł Déshabillez moi i utwierdziła jej reputację kobiety skandalizującej.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer, me captiver. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes oppressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue, peu à peu. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Avec délicatesse, en souplesse, doigté. Choisissez bien vos mots. dirigez bien vos gestes,
ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau.
Voilà, ça y est, je suis frémissant d'effet de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite. Allez vite. Sachez me posséder. Me consommer. Me consumer. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme. Soyez l'homme.